Historyk profesor Jolanta Daszyńska z Uniwersytetu Łódzkiego jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy o równouprawnieniu, ale na ten temat spojrzymy z odległości wieków i cofniemy się do czasów niewolnictwa. Skąd się w Ameryce wzięło niewolnictwo?
No, już się bałam, że pani redaktor powie, że cofniemy do czasów starożytności, bo tam rzeczywiście było niewolnictwo, ale wracajmy do kontynentu Ameryki Północnej i niewolnictwo na nim rzeczywiście się wprowadziło w wieku XVI, ale od razu mówię, nie na całym. Nie na całym kontynencie, dlatego że nam się kojarzy, że niewolnictwo przybyło do Ameryki i tak ogólnie opowiadamy, że w Ameryce rzeczywiście było niewolnictwo. Ono rzeczywiście było, ale tylko w tym pasie, które dzisiaj jest znane jako Stany Zjednoczone, w pasie na południe, czyli Florydy, posiadłości hiszpańskie, natomiast na północy od kolonii brytyjskich w XVI wieku, XVII były posiadłości francuskie i tam niewolnictwa nie było z bardzo prostego powodu, że to niewolnictwo tam nie było potrzebne, bo Europejczycy handlowali z Indianami i nie było nic im więcej potrzebne do szczęścia, jak tylko dobre pieniądze uzyskane za skóry, futra i za ryby, a przy koloniach, gdzie była praca na roli, trzeba było te role uprawiać, potrzebne były ręce do pracy. I w tym momencie pojawiło się niewolnictwo z uwagi na to, że tak zwane białe niewolnictwo, czyli osoby, które przypływały za darmo, były za darmo przewożone z Europy do kolonii i tam miały przez pewien czas odpracować, one rzeczywiście miały status niewolnika, ale niestety prawda jest taka, że te osoby nie wytrzymywały klimatu i nie dożywały długiego czasu. W związku z tym no, ich przydatność do pracy na roli nie była wielka i stąd pomysł, żeby wykorzystać inną siłę roboczą, a mianowicie niewolników kupowanych z Afryki. No i ci afrykańscy niewolnicy właśnie stanowią podstawę tych obywateli afroamerykańskich, jak się dzisiaj mówi, którzy żyją w Ameryce Północnej, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych.
I oni pracowali głównie na plantacjach.
Tak, tak, bo to jest też właśnie taka kwestia, którą trzeba by było sprecyzować. Oni pracowali nie w koloniach północnych i środkowych, gdzie raczej w północne to były tak zwane kolonie, które się określa mianem handlowo-żeglugowych, więc tam niewolnicy właściwie nie byli prawie potrzebni, no chyba, że jakieś takie drobne prace no, usługowe, transportowe. Przy koloniach środkowych znowuż, gdzie było więcej farm i gospodarstw rolnych, biali sobie dawali świetnie radę. Natomiast przy plantacjach, gdzie po pierwsze chodziło o duży areał upraw, a po drugie chodziło o klimat i właśnie i choroby, które dziesiątkowały ludność białą. W związku z tym biali się tam do tej pracy, no mówiąc szczerze, nie nadawali i pomysł zatrudnienia na plantacjach niewolników był strzałem w dziesiątkę. Oni byli odporni na malarię i po prostu przez to zaczęli pracować, bo nawet pomysł, żeby angażować do pracy Indian też nie wypalił, po prostu z punktu widzenia ekonomii się nie sprawdził.
Prawne przyzwolenie na niewolnictwo było?
Oczywiście, że tak. No, Biblia chociażby, która sankcjonowała niewolnictwo, na Biblię się powoływano jeszcze przed wojną secesyjną, mówiąc, że właśnie w Biblii są te prawa zagwarantowane i że jeden musi pracować dla drugiego. I zawsze jak się chce znaleźć kij, to się ten kij znajdzie i psa się uderzy. Więc tutaj ta Biblia rzeczywiście była taką podporą. No i szczerze mówiąc, plantatorzy nie za bardzo zdawali sobie z tego sprawę, że to niewolnictwo jest czymś złym, nagannym. To była norma. Norma życia na południu. Plantacja oznaczała to, że ma się na niej bardzo wielu niewolników, którzy pracują. Oczywiście nie wszyscy pracowali na roli, nie wszyscy pracowali tak samo ciężko. Była również taka elita wśród niewolników, mianowicie służba domowa, no, która rzeczywiście no, kładzie kłam tym wszystkim stereotypowym przeświadczeniom, że jeżeli praca na plantacji, to niewolnik był wyzyskiwany, maltretowany, bity, poniżany. No nie zawsze tak było. Po pierwsze dlatego właśnie z uwagi na to, że była różna gradacja pracy niewolników. No, ci, którzy byli w domach, mamy to na przykładzie chociażby filmu Przeminęło z wiatrem, gdzie widać tam czarną murzynkę, która opiekuje się dziećmi, dorastającymi pannami. Są niewolnicy, którzy podają do stołu, usługują, a więc są kucharzami, więc no, raczej nie zatrudniało się niewolnika, który byłby wrogiem i na przykład mógł czegoś do jedzenia dosypać. No, rzeczywiście na plantacjach praca bywała już gorsza. No i tutaj kwestia też, czy uważamy, że to była praca bardzo polegająca na wielkim wyzysku, na wielkiej krzywdzie niewolników. I tak i nie. Tutaj nie można tego zero-jedynkowo właściwie oceniać, dlatego że niewolnicy byli bardzo drogim towarem, który nabywano. W związku z tym, no też z punktu widzenia ekonomicznego, raczej ktoś przy zdrowych zmysłach, jeżeli kupuje niewolników do pracy, to będzie ich oszczędzał, bo są drodzy.
Będzie o niego dbał.
Będzie dbał, jak najbardziej. No i zresztą dbano, bo na przykład żony plantatorów bardzo często niosły pomoc tym niewolnikom. Bywały przy porodach. Dostarczały jakiegoś jedzenia dodatkowego w razie choroby. Przynosiły ubrania. A więc to nie było tak na tej zasadzie, że dwa światy odrębne i jeden tylko wyzyskuje ten drugi. Raczej to było takie... No, naganne z punktu widzenia dzisiejszego, z punktu widzenia i z punktu widzenia oświeceniowego również, bo wtedy hasła wszyscy rodzą się równymi, no to troszeczkę zaprzeczały temu niewolnictwu, ale też znaleziono na to sposób, bo na przykład Francuzi mówili, że wolność nie jest owocem wszystkich klimatów.
Aha.
No tak.
A kiedy nam się niewolnictwo w Ameryce kończy?
O, ona się kończy, ona się tak ładnie kończy dopiero wojną secesyjną, czyli właśnie powiedzenie ładnie jest tutaj trochę przewrotne przeze mnie, dlatego że wojna secesyjna była no, bardzo krwawym wydarzeniem kilkuletnim, gdzie północ starła się z południem. Między innymi w grę wchodziły kwestie niewolnictwa i wyswobadzania niewolników, ale ten argument, że wojna secesyjna wybuchła tylko i wyłącznie dlatego, żeby zakończyć niewolnictwo, jest no, po prostu niedopowiedzeniem, dlatego że raczej chodziło o antagonizmy pomiędzy Stanami Północnymi a Południowymi, przede wszystkim ze względów finansowych, ekonomicznych, czy nawet jeżeli chodziło o reprezentację w Kongresie. I tu na przykład taka ustawa, która podzieliła Stany na część północną wolną, tak zwaną właśnie wolną, czyli Stany, które nie uznawały niewolnictwa, których niewolnictwo nie było praktykowane, i Stany tak zwane niewolnicze, czyli Stany południowe, przede wszystkim właśnie te plantacyjne. Mówię tutaj o kompromisie Missouri z początku XIX wieku, konkretnie z 1820 roku, który podzielił linią 36 stopni i 30 minut właśnie te Stany na północne wolne i południowe niewolnicze, i z założeniem takim, że jeżeli nowe Stany będą przybywały do Unii, to jeden powinien być przyjęty jako wolny, drugi jako niewolniczy dla uzyskania równowagi.
A co nam konstytucja mówi o niewolnictwie?
W zasadzie nic nie mówi, bo nie znajdziemy słowa niewolnik, niewolnictwo. Aha. Ale to tylko pozory. Dlatego, że w konstytucji zagwarantowane jest niewolnictwo, ale ukryte tak pięknie, że nie widać tego, że mówi się o niewolnictwie. Cały paradoks polega na tym, że potem jak 13. poprawka wejdzie w życie, znosząca niewolnictwo, to ona znosi to niewolnictwo, którego de facto nie ma nigdzie zapisanego. A przewrotność na przykład konstytucji polega na tym, że opracowano taką zasadę, która się nazywała zasadą 3/5. Na czym ona polegała? Mianowicie polegała na tym, żeby Stany Południowe miały większą reprezentację w Kongresie. Przypomnę, Kongres w Stanach Zjednoczonych jest dwuizbowy i do Izby Wyższej, czyli do Senatu, konstytucja ordynuje w ten sposób, że dwóch senatorów z każdego stanu, i tutaj nie ma żadnej różnicy, czy stan jest mały i gęsto zaludniony, tak jak Stany Północne, czy stan jest na przykład bardzo szeroko, obszarowo, a zaludniony przez bardzo małą liczbę ludności białej. No i właśnie, żeby te dysproporcje były wyrównane, to do Izby Niższej, czyli do Izby Reprezentantów, wymyślono zasadę tak zwanych 3/5. Na czym polegała? A mianowicie na tym, że ludność w Stanach Południowych to była głównie ludność czarna. Ona oczywiście nie miała praw żadnych, w związku z tym nie mogła być brana pod uwagę przy liczeniu do reprezentacji, do Izby Reprezentantów, ale znalazło się i tutaj rozwiązanie, bo mianowicie policzono wszystkich niewolników i na pięciu niewolników dawało podstawę do wybrania 3 delegatów do Izby Reprezentantów, a więc 3 białych w stosunku do 5 niewolników. Można, jak się okazuje, i takie myki było robić.
Co nam daje 13. poprawka?
Teoretycznie znosi niewolnictwo. Właśnie teoretycznie znosi niewolnictwo, bo ono...
Którego nie ma.
Tak. Ja może ją przeczytam, bo ona jest dosyć krótka, a brzmi w ten sposób. Ani niewolnictwo, ani stosunek przymusowej służebności, z wyłączeniem, gdy będzie ona wynikiem kary za zbrodnię, za którą osoba winna zbrodni została skazana w sposób odpowiadający wymogom prawa, nie będzie istniało w obrębie Stanów Zjednoczonych ani w żadnym miejscu podległym ich jurysdykcji. A więc niewolnictwa nie ma. Ono zostaje zniesione, ale to jest początek tej drogi, która jest ukłonem w stronę niewolników, czyli dania im praw. Bo co z tego, że zniesiono niewolnictwo? No coś trzeba z tymi ludźmi było zrobić. No jakoś przede wszystkim
no właśnie,
do nich...
czy oni mieli na siebie jakiś pomysł w ogóle?
Sami niewolnicy nie mieli, bo... No w zasadzie no jedyny pomysł, który się sprawdzał, to była ucieczka do Stanów Północnych, wcześniej jeszcze przed wojną secesyjną.
Które też wcale nie okazały się takim rajem.
No niestety nie, bo oni uciekając z plantacji trafiali do przemysłu. No i tam byli bardzo też wykorzystywani. Co prawda mogli być traktowani w zasadzie jako nieraz wolni ludzie. Zdarzały się takie przypadki, ale na przykład gdyby wrócili już na południe, to niewolnictwo, mimo że byli przez ileś tam czasu, czy ileś lat byli jako wolni traktowani na północy, wracając na południe, już byli znowuż niewolnikami. No, taka słynna sprawa Dreda Scotta, który właśnie Dred Scott był niewolnikiem murzyńskim u pana, u lekarza z południa i ten lekarz wywędrował w pewnym momencie na północ i zabrał ze sobą tego Dreda Scotta. No i bardzo dobrze on się tam odnalazł w Stanach właśnie wolnych, w Stanach, gdzie niewolnictwa nie było, też cieszył się wolnością. No i wrócili. Niestety, jak wrócili, no to Dred Scott uważał, że ta wolność mu się już należy, bo tam tyle jej się zachłysnął. I się okazało, że broń Boże nie. Sprawa stanęła aż na wokandzie Sądu Najwyższego, który przyznał, że niestety tam mógł sobie używać tej wolności, ale w ogóle on nie ma prawa nawet skarżyć i prosić o to, żeby sąd rozpatrywał jego sprawę, dlatego że jako niewolnik w ogóle nie ma ku temu podstaw, żeby wnosić sprawę sądową. I oddalili to i sprawa została rozstrzygnięta w ten sposób, że właśnie no, niewolnictwa się nie pozbywamy, przenosząc się do Stanów Północnych.
No i pojawia się w tych Stanach Północnych też taka sytuacja nieróżowa, bo na przykład osoby czarnoskóre nie mogą podejmować pracy jakiejś konkurencyjnej dla osób białych.
To znaczy nie mogą, ale dostają prawo w 14. poprawce, bo 14. poprawka mówi o przywilejach i swobodach obywatelskich dla wszystkich, niezależnie od koloru skóry. Więc teoretycznie mają prawo, żeby
no tak,
być traktowani.
Ale teoria to jest jedno, a praktyka to jest coś
praktyka
zupełnie innego.
Praktyka zupełnie co innego. Tak. Poza tym no, same przywileje i same swobody obywatelskie no, o niczym nie świadczą, bo można właśnie je mieć na papierze, a znowuż nie mieć ich zagwarantowanych w praktyce. Największym ciosem dla wolności i dla ograniczającym w ogóle całą podstawę, właściwie całą ideę wojny secesyjnej, całą ideę zniesienia tego niewolnictwa, było wprowadzenie tego niewolnictwa po raz drugi w zasadzie poprzez prawa zwane ironicznie prawami Jima Crowa. I tutaj muszę powiedzieć o tym, kim był Jim Crow. Jest to postać fikcyjna. To nie jest żaden polityk, to nie jest żadna postać autentyczna. To jest postać grana przez białych aktorów, takich objazdowych, trochę takich jarmarcznych teatrzykach. Postać grana w ten sposób, że właśnie grający aktor jest umalowany na czarno, ma całą czarną twarz i on gra takiego nieudacznika Murzyna, takiego obszarpanego, takiego biednego, takiego głupiego, takiego, który w ogóle właściwie nie powinien się na świecie znajdować. Po prostu jest to wyszedzenie z Murzynów i z, w ogóle z czarnoskórych ludzi. No i właśnie ponieważ weszły te prawa w latach 70. XIX wieku, w tym momencie, kiedy trwa tak zwana rekonstrukcja w Stanach Południowych, no to te prawa rzeczywiście były takim utopieniem wszystkich wolności, które Murzyni otrzymali w 14. poprawce i w 15., bo 15. poprawka gwarantowała im nawet prawa wyborcze. A tutaj w zasadzie według tych praw to oni je mają, ale i nie mają, dlatego że znowuż wyszedł kazus prawny.
No tak, ale mają niby prawo do głosowania, ale pojawiają się takie różne utrudnienia, bo na przykład test na umiejętność czytania, powiedzmy, i tu się okazuje, że, no że tak. Oni nie zdają tego
bardzo
testu.
Bardzo piękny test, dlatego że kiedy istniało niewolnictwo, zakazano niewolnikom
uczyć się.
I białe rodziny, które uczyły tych niewolników czytania czy liczenia, no były też piętnowane. Oczywiście to istniało. Bardzo wielu mamy wiele przykładów na to, że niewolnicy niektórzy umieli czytać i pisać, ale oficjalnie tego nie wolno im było w ogóle wiedzieć, nie wolno się było przyznawać. Więc jak były te testy właśnie na temat czytania, to większość z tych Murzynów rzeczywiście było analfabetami. Oni nie umieli czytać. No więc jeżeli nie umieją czytać, no to jaka równość? To już było pierwsze podważenie tej istoty równości. Poza tym było pokazywane, że oni na przykład nie mają głowy do zapamiętywania różnych rzeczy, że mają słabą pamięć. No więc jeżeli mają słabą pamięć, no to też są nierówni biały, bo biały jest wyedukowany, biały jest oczytany, biały ma tę wiedzę, on tej wiedzy nie ma. Więc wszystkie możliwe sposoby, które były bardzo łatwe do wprowadzenia, żeby ograniczyć prawa Murzynom, były brane pod rękę i to po prostu to tak dochodziło o to, żeby właśnie tego psa tym kijem uderzyć.
Podział cały czas trwa, cały czas właściwie gdzieś tam chodzimy trochę do innych restauracji, słuchamy innej muzyki.
No tak,
pojawia się
oczywiście.
Nam też Ku Klux Klan gdzieś tutaj.
Ale Ku Klux Klan jest taką już bardzo krwawą represją i organizacją wobec czarnoskórej ludności. Ale na przykład przyjrzyjmy się tym prawom Jima Crowa, które na przykład, dam takie kilka przykładów chociażby ze stanu Arkansas, gdzie małżeństwo lub konkubinat pomiędzy osobami różnych ras jest zabronione. W związku z tym, jeżeli dwie osoby różnych kolorów skóry były bliżej ze sobą, czy nawet się spotykały, już byli szykanowani, już byli poddani ostracyzmowi właśnie białej ludności, bo to weszło prawo. To weszło jako prawo i można to było zrobić, dlatego że Sąd Najwyższy znowu właśnie wynalazł jakiś tam kazus, który powiedział, że dobra, to nie jest żadne pogwałcenie 14 czy 15 poprawki, zwłaszcza 14, dlatego że tutaj ludzie są równi, ale oddzieleni. I to nic nie zmienia konstytucji, a więc równi, ale oddzieleni, albo właśnie osobni, lecz równorzędni. Tak to było podejmowane i uważano również, że ci Murzyni nie mają żadnych praw, żeby przeciwko tym idiotycznym ustawom występować, dlatego że ustawy są dobre, natomiast Murzyni źle to odbierają. I na przykład wymyślono, że jeden z Murzynów, który domagał się, to już mówię, to są czasy po zniesieniu niewolnictwa, który, po tych właśnie poprawkach dających im swobody i równości. W 1892 roku Afroamerykanin, który nazywał się bardzo ładnie, miał imię Homer, nazwisko Plessy, już kiedy te akty właśnie wchodziły w życie i ograniczały, rozdzielały te miejsca na przykład dla Murzynów, a miejsca dla białych, wybrał się po stanie Mississippi, tam gdzie skąd pochodził, wybrał się podróż w koleją. No i wiedząc o tym, że jest 14 poprawka, że ma swobody i prawa, wsiadł do pociągu tam, gdzie były już wagony dla białych. Został wyproszony, ale nie chciał się dać wyprosić. Zaproponowano mu, żeby przeszedł do przedziałów dla murzynów, dla ludności kolorowej, gdzie oczywiście był znacznie inny standard, inne warunki podróży. On się dał złapać i zaaresztować, wiedząc, że wygra, dlatego że jemu się należy ta 14 poprawka. I się bardzo pomylił, dlatego że się okazało, że orzeczono, że ten pan, że prawo nie stoi w ogóle w sprzeczności z 14 poprawką, bo osobne udogodnienia dla białych i czarnych są jednakowe wobec siebie. Więc tak to uznano, że są jednakowe te, no bo jest jeden ten sam pociąg i on w tym samym kierunku jedzie na przykład, tak? I są wagony dla białych i dla czarnych. One są takie same. To nie było, one nie były identycznie takie same, bo warunki, jak powiedziałam, podróżowania były chociażby inne. Czy potem późniejsze przykłady podróżowania na przykład autobusami, gdzie miejsca z przodu i w środku były przynależne tylko białym, a czarni musieli siedzieć z tyłu, zajmować miejsce z tyłu, gdzie była na przykład gorsza chociażby klimatyzacja, gdzie gorzej było te warunki podróży znosić. Więc uznano, że to nie jest pogwałcenie konstytucji, uznano, że właśnie równi, ale oddzielni i w związku z tym tak pięknie, w cudzysłowie pięknie oczywiście, oddzielano. Na przykład dystrybutor wody z napisem tylko dla białych i dystrybutor wody dla czarnych albo dla kolorowych, bo szczęście była ta nazwa właśnie kolorowi wtedy używana. Czy na przykład chociażby osobne wejścia do budynku. Osobne wejście, no, główne wejście dla białych, a tabliczka dla kolorowych wejście po jakichś tam bocznych schodach. No, poza tym no właśnie przystanki, poczekalnie na dworcach czy przystanki autobusowe, nie mógł murzyn stanąć razem i czekać z ludnością białą, bo to naruszało to właśnie tą równość. On musiał sobie siedzieć albo stać w swojej strefie i tam był sobie równy. Natomiast biali mieli swoje, więc to było chore, to było bardzo wynaturzone i nie dziwmy się, że wśród ludności kolorowej te przepisy, które były bardzo systematycznie sankcjonowane, nie tylko na południu, głównie na południu, ale w zasadzie również przenosiły się na Stany Środkowe i częściowo północne. Więc ta taka paranoja, taka obsesja, że murzyn nie może być razem z osobą białą, no po prostu weszła tak mocno w życie, że ci murzyni byli naprawdę prześladowani bardzo, a ci, którzy się nie poddawali i biali, którzy pomagali murzynom, byli po prostu piętnowani, a nawet dochodziło do samosądów. No tutaj pani redaktor powiedziała o Ku Klux Klanie, a no więc bardzo podobne właśnie też nieraz rozprawianie się nawet w biały dzień z murzynami czy murzynkami, które po prostu się troszeczkę wyłamywały z tych bzdurnych, ale obowiązujących praw.
I jak długo takie prawa trwają?
Oj, ponad 90 lat.
No, to tak, długo.
Bardzo długo. My mówimy o zaborach. Mamy 123 lata zaborów, tak? Tu mamy 90 lat obowiązywania tych praw, niekiedy i dłużej, bo ja tak mówię około, dlatego że one weszły w latach 70. XIX wieku, a w zasadzie troszeczkę druga wojna światowa, trochę jeżeli chodzi o kwestie armii, służenia ludności afroamerykańskiej w armii amerykańskiej, to tutaj przełamała.
W czasie wojny nie ma problemu rasizmu.
No była potrzebna. Każda...
Ginąć mogą wszyscy.
Tak, ginąć mogą wszyscy. Mhm. Natomiast też proszę zauważyć, że ja na przykład nie słyszę o tym, żeby jakiś był czarnoskóry dowódca wielkich sił wojskowych. Raczej one były jednak dowodzone w dalszym ciągu przez białych. No ale wojna tutaj zmieniła troszeczkę sposób myślenia.
No ale po wojnie, wojna się skończyła.
No właśnie, wojna się skończyła.
I sytuacja właściwie wraca znowu do normy.
Nie, już tak nie, na szczęście nie.
Nie aż tak.
Nie aż tak, dlatego że tutaj mamy pewne kazusy, pewne precedensy, które są odnotowywane, to jest w ogóle przy tak wielkiej liczbie ludności w Stanach Zjednoczonych, przy tak wielkiej liczbie ludności białej i czarnoskórej, to na przykład kazus taki, że w 1947 roku jeden czarnoskóry sportowiec wchodzi do zespołu Brooklyn Dodgers i tam z nimi gra, To jest w ogóle ewenement na skalę całego państwa. Oni robią zdjęcia jemu, ale on jest tak fantastycznym rozgrywającym, przepraszam, to akurat nie wiem, czy rozgrywającym, ale zawodnikiem, że w tym zespole on przez 10 lat właściwie gra. Potem mało tego, podkupił go zespół, który konkurował z tymi Dodgersami i tam właśnie ten Jackie Robinson, bo tak właśnie się nazywa ten Murzyn, wylądował. No ale to było sensacją. Natomiast te prawa tak trwały, tak były mocno przestrzegane, że jak mówię, taki rodzynek jest postrzegany jako coś niesamowitego, po prostu coś wielkiego. Poza tym na przykład mamy trochę światłych prezydentów. Tutaj bym zacytowała, może wspomniała o prezydencie Trumanie, który 3 lata dopiero po zakończeniu wojny, widząc co się dzieje, że jednak siły zbrojne są pokojowe i zaczyna się ta dyskryminacja jakoś tam zaznaczać, to stwierdził kategorycznie, zakazał, żeby ta segregacja była w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. A więc nakaz prezydenta właściwie tutaj rozprawia się z armią i bardzo dobrze. Potem zaczyna się ruch praw obywatelskich, to są dopiero lata 60. I to się wszystko rodzi, kiedy w 54 roku w zasadzie Sąd Najwyższy znowuż uznaje, że to orzeczenie Sądu Najwyższego, które wprowadziło te zasady, te prawa Jima Crowa, było niekonstytucyjne. No i jeżeli było niekonstytucyjne, no to teraz te ustawy też są niekonstytucyjne i można je jakoś odwoływać, ale między orzeczeniem Sądu Najwyższego a wprowadzeniem jakichś ustaw, to znowuż kilka lat mija, bo to orzeczenie to jest rok 1954, a dopiero w roku 1964, czyli 10 lat później, Kongres wydaje ustawę o prawach obywatelskich. A więc no to naprawdę jest to proces, który jest żmudny i powiem, że mi się spodobało takie bardzo ładne zdanie, które było wypowiedziane na filmie o służących amerykańskich. Film nazywał się w oryginale Help, czyli The Help, pomocy. I tam powiedziano coś takiego. Nie każde pokolenie dziedziczy odwagę, żeby się przeciwstawić. Więc tutaj rzeczywiście też mamy to do czynienia z tym, że no, trzeba było popracować nad pokoleniami.
Dorosnąć nawet do odwagi.
Tak, do odwagi, żeby się przeciwstawić, bo powiem, że biali z całą bezwzględnością respektowali te ohydne prawa. I te właśnie osobne, właśnie ten film na przykład, ten film, o którym wspomniałam, czyli te służące, też na przykład podnosi kwestię zdrowych, higienicznych domów. Żeby na przykład służące, które były służącymi oczywiście czarnoskórymi, u białych, bardzo pustych, bardzo pokazanych jako puste, wymalowane takie niemyślące istotki, te Amerykanki, więc w ich domach te panie murzynki właściwie robiły wszystko. Wychowywały dzieci, gotowały, chodziły na zakupy, sprzątały, podawały do stołu, a jednocześnie nie miały żadnych praw. Były traktowane gorzej niż na przykład, no my mówimy o zwierzętach, ale nie wiem, czy czasami zwierzę było niejednokrotnie lepiej traktowane niż na przykład te panie służące. A z pozoru wyglądało to pięknie, bo były wszystkie w jednakowych uniformach, w skarpeteczkach, czyściutkie, uczesane, grzeczne, stające na dystans, bo właśnie. Uczono je przede wszystkim, uczono i wymagano w tych sprawach, żeby była służalczość i poniżenie jednocześnie. Więc służalczość do białych, a biały mógł poniżać ile wlezie.
Kojarzę też filmy dokumentalne, w których pokazywano takie różne sytuacje, no, które sprawiły, że w ogóle tematem się zainteresowano, ale to jeszcze lata właśnie 50. czy 60., kiedy ci czarnoskórzy Amerykanie ustępują miejsca w autobusach białym przedstawicielom, powiedzmy, że starszy pan, 60-letni, o ciemniejszym kolorze skóry, ustępuje miejsca 20-latkowi białemu.
Mało tego, kobieta ustępuje też. Murzynka,
kobieta
ciemna też musi ustąpić i to nie tylko miejsca w autobusie, ale na przykład jak idzie ulicą i ona idzie chodnikiem, a tym samym chodnikiem idzie biały,
to ona musi zejść
mu z drogi, żeby on przeszedł. A jeżeli tego nie uczyni, to na przykład szybko znajdą miejsce, gdzie ona pracuje, i ją zwolnią. I to jest bez żadnego tłumaczenia się. Zresztą w ogóle nie było tłumaczeń. Każde podejrzenie o cokolwiek, nie było żadnej zasady domniemania niewinności. Podejrzenie to zwalnianie od razu. Na przykład ktoś jeszcze dobrze prosperował, jakoś miał warsztat czy jakiś zakład, a była to osoba kolorowa, no to jeżeli nawet właśnie ten warsztat dobrze prosperował, no to było podejrzenie, dobrze, jeżeli tak mu dobrze idzie, to dlaczego? To chyba to nie jest to czysty interes, może kradnie, może coś tam robi nie tak. I od razu nasyłano policję, demolowano, nie pytano w ogóle, o co chodzi, po prostu tego człowieka niszczono. A więc naprawdę z całą wielką bezwzględnością podchodzono do respektowania tych praw, co nie dziwmy się, że potem czarni mają taki odzew do białych. No po prostu chyba jednak te krzywdy przez wieki wyrządzane, bo to nie jest krzywda jednego pokolenia, tylko właśnie kilku pokoleń, no gdzieś tam to ujście musi mieć.
Po tych czasach niewolnictwa, jeśli chodzi o ciemnoskóre osoby, to był taki wielki pęd do tego, żeby się uczyć. No dlatego, że przez wiele lat, dziesiątki lat było to niemożliwe. No ale właśnie z tą nauką w szkołach to też był kłopot, bo ci białoskórzy nie chcieli się uczyć z ciemnoskórymi.
Nie mogli. Właśnie nie mogli, bo szkoły też były oddzielne. Były szkoły dla czarnych i dla białych. No i teraz jest pytanie, czym one się różniły? Czy tylko tym, że uczniowie byli innego koloru skóry? Nie. One się różniły przede wszystkim poziomem, bo szkoły dla białych miały bardzo dobrych nauczycieli, miały fantastyczne budynki, wiele pomocy tak zwanych naukowych. Natomiast szkoły dla czarnych były niedoinwestowane. Tej młodzieży też było za dużo w jednych klasach, a więc siłą rzeczy warunków do pobierania dobrej nauki nie było. No i poza tym oni też nie widzieli za bardzo sensu takiego uczenia się, bo potem nie mieli wstępu do różnych miejsc, gdzie mogliby pracować, a jeżeli już mieli, to byli traktowani po prostu na znacznie gorszych zasadach finansowych, z wielkim takim uprzedzeniem rasowym, z ostentacyjnym pokazywaniem tego, więc ja się nie dziwię, że ta młodzież murzyńska się nie chciała uczyć. Poza tym, mało tego, przecież całe dzielnice w miastach były wydzielone dla Murzynów. Najpierw to było rzeczywiście uzasadnione, ale zanim mówimy o segregacji, było uzasadnione tym, że wydzielano na przykład dzielnice w miastach dla ludzi chorych. No to dawne czasy, kiedy były epidemie, no to było sensowne. Ale potem właśnie w latach 70. XIX wieku i do lat 40., 50. wieku XX, to właśnie było wyznacznikiem miast, że miasta miały wydzielone dzielnice dla białych, lepsze, droższe, piękniejsze, a dla czarnych były te gorsze miejsca. Mało tego, były takie zaporowe stawki za ziemię, że na przykład czarny, który już był wyedukowany, który miał pewną pozycję, z wielkim trudem mógł sobie taką ziemię kupić. Czy właśnie wynająć dom. Tylko, że teraz jest też taka sprawa, o której trzeba tutaj powiedzieć, bo nie możemy tylko mówić, że wszystkiemu winni są biali. No przepraszam, ale może tutaj podpadnę trochę kilku słuchaczom, może nawet więcej niż kilku, ale powiem tak, prawda jest taka, że jeżeli Murzyni kupują nawet współcześnie dom w dzielnicy białych, bo mają pieniądze, bo teraz są czasy zupełnie inne, to biali szybko uciekają. Dlatego, że Murzyni przyprowadzają, coraz więcej Murzynów przychodzi. Oni są głośni, mają inny rodzaj
ekspresji.
Tak. Mm-hmm. Białym to nie pasuje. Często są ekscesy, właśnie jakieś tam demolowanie samochodów, wybijanie szyb, hałasy. No więc wtedy na przykład dzielnica białych, no spada, poniżej się robi właśnie wartości wszystko i biali mają też pretensje do tych czarnych, że im zniszczyli życie. Więc tutaj teraz to się tak dwie strony, że tak powiem, no nieładnie przepychają, ale jak mówię, to są wszystko reperkusje tych dawnych obostrzeń, tych czasów, gdzie biali naprawdę z całą stanowczością szykanowali ludność kolorową.
Ale musimy już tak zmierzać ku temu wyjściu z tego takiego podziału bardzo istotnego. I tutaj pojawia nam się taki kamień milowy, czyli rok 1965, tak?
A ja bym nawet powiedziała o trzecim, czyli o pięknym śnie, czyli I Have a Dream, tak? Aha. Czyli mamy tutaj Martina Luthera Kinga, który właściwie zainspirował tych Murzynów, bo oni się czuli bezradni, oni się czuli bezbronni. Oni wiedzieli, że nie mają nawet jak się skarżyć i komu się skarżyć, bo sądownictwo na przykład opanowane przez białych, więc powiedzieć, że oni są torturowani, psychicznie maltretowani, szykanowani i tak dalej, no to po prostu to było w ogóle bez sensu. Więc tutaj właśnie cała wielka, wielka myśl Martina Luthera Kinga, który powiedział tak. Miałem sen, że pewnego dnia na czerwonych wzgórzach Georgii synowie byłych niewolników i synowie byłych właścicieli niewolników usiądą razem przy stole braterstwa. I to, te słowa, piękne one są słowa. Cytowane wszędzie. Ta mowa jego jest traktowana jako najlepsza mowa z XX wieku. No ona dała trochę nadziei. I zaczęli o te swoje prawa walczyć. I rzeczywiście wtedy mamy 64 rok, czyli te prawa, ustawa o prawach obywatelskich wychodzi, a w rok później jest uzupełnienie tej ustawy o kolejną, czyli ustawa o głosowaniu. Także właśnie, że prawo wyborcze, prawo do głosowania mają również czarni. Co w zasadzie było wcześniej już w tych poprawkach, ale zagwarantowane, ale to zostało im odebrane przez te beznadziejne prawa.
No i chyba zbliżamy się już tak coraz bardziej do tych czasów współczesnych, bo pojawia nam się pierwszy czarnoskóry prezydent Stanów Zjednoczonych.
Tak, to jest też szok, bo po pierwsze czarnoskóry...
No niektórzy zapowiadali, że jak się pojawi, to będzie koniec świata.
Tak, no taka mentalność, no właśnie. No bo zawsze, zresztą konstytucja pisana jest dla białego człowieka. Nie czarujmy się. Nikt wtedy nie brał pod uwagę, że dla ludności kolorowej, mało tego, pisane również dla mężczyzny. Bo prawa wyborcze dla kobiet, no to są bardzo, bardzo późne czasy. To jest dopiero, na przykład jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest 19. poprawka do konstytucji z roku 1919, a która weszła w 20. I wtedy prawa wyborcze dostają również kobiety. I wszystko się zmienia właściwie od tych poprawek, bo mamy czarnoskórego prezydenta, który notabene był bardzo dobrym prezydentem, dwukrotnie miał kadencję, co świadczy o poparciu przez społeczeństwo. Dlatego, że nie, pamiętajmy o tym, że to nie jest chęć stanięcia do wyborów i że od razu wygra, bo jest dobrym prezydentem, tylko społeczeństwo i elektorzy muszą zagłosować. No i na Obama jednak wygrał w tych drugich wyborach i no, trzeciej kadencji nie mógł mieć, bo też konstytucja to precyzuje, że pokazuje się Roosevelta, że tylko i wyłącznie prezydenci mogą dwukrotnie być
prezydentami. Ale też pamiętam, że było robione co tylko możliwe, żeby udowodnić, że on się nie urodził jako Amerykanin,
tak,
prawda?
To oczywiście propaganda szła bardzo przeciw niemu, co tylko właściwie dało mu więcej szans. Poza tym bardzo piękna żona, śliczna pani Michelle, która miała też prezencję.
Z fantastycznym kontaktem też z ludźmi.
Z ludźmi, porównywana do pani Jacqueline Onassis, do żony do prezydenta Kennedy'ego. W związku z tym, no taka z elegancją, z wdziękiem, z taktem, więc też bardzo dużo pomogła. No a teraz mamy przecież panią wiceprezydent. Jest to kobieta, która jest pierwszą w ogóle wiceprezydent historii Stanów Zjednoczonych. Kto wie, może następnym prezydentem będzie kobieta. I jeszcze czarnoskóra.
No coraz bardziej nam się te czasy zmieniają. Teraz jakbyśmy spojrzeli na różne produkcje kinowe, a nawet decyzje komisji oskarowej, to już pewne firmy, które by jakoś źle traktowały mieszkańców czarnoskórych na przykład, no to one odpadają w jakiejś rywalizacji.
To
że
po pierwsze,
już, tak, musi być jakaś taka równość.
A po drugie jest teraz okres rozliczania się z tym złem. Czyli pojawia się całe mnóstwo filmów, które właśnie rozliczają się z tymi no, niegodziwymi latami, bym powiedziała, bo te lata się nijak mają ani do Deklaracji Niepodległości, ani do Konstytucji, ani do w ogóle do praw człowieka i do tych poprawek, które dostała ludność kolorowa w Konstytucji, więc ponieważ to było takim wynaturzeniem, teraz rzeczywiście Amerykanie zaczynają patrzeć ze skruchą na to, co robili i
czasem nawet taką aż nadmierną, tak epatować tym.
I bardzo dobrze, bo niech się też świat dowie, bo na przykład no, te lata 60., kiedy tam się działy te niesławne rzeczy, to u nas był ustrój zupełnie inny, tak? Więc wiadomości ze Stanów Zjednoczonych właściwie nie przenikały. Nie było wiadomo, co tam się dzieje. A później w zasadzie przeszliśmy do zupełnie innych, współczesnych nam scen z życia politycznego i społecznego.
No i teraz właściwie to, co się działo, to wiemy co najwyżej z jakichś filmów dokumentalnych, które ewentualnie no, może są, uda tak. nam się obejrzeć.
Z bardzo wielu zbiorów jeszcze na przykład fotograficznych, bo też Amerykanie dokumentowali to. Na przykład właśnie te przystanki, czy poczekanie tylko dla kolorowych, no to zostało na tych czy zdjęciach, czy filmach. Więc teraz łatwo jest to otworzyć. Ale mówię, to jest taka wstydliwa karta. Tak samo zresztą jak to niewolnictwo na samym początku, bo państwo, które się jawiło jako państwo wolne i demokratyczne, szermujące hasłami równości, no tego w ogóle w życie nie wprowadzało, bo równość była tylko ograniczona właściwie do ludności białej.
No a teraz nam się wszystko pięknie przenika i myślę, że przenikanie tych kultur widać no, nawet i w wielu firmach, tak jak wspomniałyśmy ostatnio tu pani profesor podsuwała mi, żebym na Elvisa się wybrała. Tak?
No to jest bardzo pięknie pokazane, bo rzeczywiście jest to przenikanie tych kultur, ale tam jest takie są przepiękne sceny właśnie, jak ta kultura afroamerykańska jest żywa, wesoła, taka związana z człowiekiem, z radością, szerzeniem tej radości, z chęcią do życia, a jest taki właśnie maraz w kulturze amerykańskiej. Wszystko grzecznie, spokojnie, stonowane, żadnych ekscesów. No, dla nas na przykład, dla młodego pokolenia, jak oni oglądają Elvisa, to te wszystkie ruchy sceniczne, które on wykonuje, a które zresztą genialny, uważam, że film jest godny obejrzenia, to są właściwie niczym takim no, nadzwyczajnym. Natomiast wtedy, w tamtej epoce, w tamtych latach, no to bulwersowało. Nie wiem co bardziej, czy to, że on się tak wyginał, czy to, że przejmował te wpływy właśnie z kultury czarnych, murzyńskich, no czyli też negatywnie to było odbierane, bo biała kultura była tą niby lepszą.
No ale wtedy się wszyscy zachłysnęli właśnie między innymi tą kulturą. No przenika nam pięknie również muzyka, przecież mamy tutaj i Ella Fitzgerald, i Armstronga. Ja myślę, że możemy sobie tak na koniec rozmowy trochę się w Armstrongu może zasłuchać.
Słuchajmy się.
Profesor Joranta Daszyńska, bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję bardzo.